studiu historyk z Muzeum Historii Polski, pan Mikołaj Mirowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A będziemy rozmawiać o Bitwie Warszawskiej. Pan wielokrotnie w swoich publikacjach podkreślał, że cudu nad Wisłą nie było.
Nie było cudu nad Wisłą. Samo określenie cud nad Wisłą to jest efekt publicystyki pisarza endeckiego Strońskiego. On ukuł takie sformułowanie cud nad Wisłą. Chodziło o pomniejszenie zasług i wiktorii marszałka Piłsudskiego, że to w zasadzie cud sprawił, że my tą wojnę i bitwę warszawską wygraliśmy. Jakby to pojęcie przeżyło Strońskiego, obróciło się troszeczkę w drugą stronę niż Stroński chciał, bo on chciał zakpić jakby trochę z Piłsudskiego, a później jakby to określenie cud nad Wisłą miało bardziej pozytywne niż negatywne znaczenie, aczkolwiek pierwszą jakby powodem tego określenia było to, żeby umniejszyć zasługi Piłsudskiego.
Chyba też Kościół to podchwycił w związku ze świętem maryjnym. Kościół też chyba nie przepadał za Piłsudskim.
Z Kościołem to już było różnie, ale tak, no tak się akurat zbiegło, że te daty się na siebie nałożyły. Potem jeszcze mamy przecież obrazy, które, prawda, tam jest ingerencja właśnie sił nadprzyrodzonych. No wiadomo, bolszewicy, bezbożnicy, ateiści. No więc jakby te konotacje się same nasuwały, aczkolwiek historycy już teraz doskonale wiedzą, co legło u źródeł sukcesu w Bitwie Warszawskiej, w całej wojnie polsko-bolszewickiej i tu nie były to siły nadprzyrodzone.
No właśnie, ale historycy się spierają i też są podzieleni, jeśli chodzi o autorstwo planu Bitwy Warszawskiej, czy Piłsudski, czy Rozwadowski. Pan jak uważa?
To jest też kolejna dyskusja. Zawsze padają trzy nazwiska. Piłsudskiego, generała Rozwadowskiego
i ten obserwator jeszcze,
i generała Weigana, czyli generała z misji francuskiej obserwatora, tak. Tu jednoznacznie według mojej wiedzy i tego, co wiemy już teraz, autorem pomysłu, koncepcji przeciwuderzenia kontrofensywy z Nadwieprza był Józef Piłsudski. Realizatorem tej kontrofensywy koncepcyjnym był generał Tadeusz Rozwadowski, który był szefem sztabu. I on oczywiście najpełniej i najlepiej i z detalami wcielał tą bardziej wizję Piłsudskiego, bardziej pomysł niż szczegółowe potem szczegółową realizację. I tu nawet nie chodzi o moją wiedzę. Ja tutaj spokojnie wszystkich słuchaczy odsyłam do pracy przynajmniej profesora Grzegorza Nowika, który na Bitwie Warszawskiej zjadł zęby i nie tylko. I jakby na podstawie też licznych innych źródeł wiemy, że idea była Piłsudskiego, realizacja Rozwadowskiego. Więc jakbyśmy przyznawali, nie wiem, Oscara, no to spokojnie można byłoby przyznać obydwu.
W kilku kategoriach.
W kilku kategoriach, tak. Ale wydaje mi się, że oczywiście Piłsudski jako wódz naczelny, również jakby on brał odpowiedzialność za powodzenie lub niepowodzenie tej bitwy. Więc jakby odpowiedzialność i cały pomysł to jest Piłsudski, ale aczkolwiek wykonanie, powtórzę, nic nie ujmując wtedy talentom koncepcyjnym generała Rozwadowskiego.
Poza właśnie autorstwem i współpracą dwóch wybitnych postaci, mówi się właśnie o takiej zgodnej współpracy wszystkich sztabowców.
Nie, oczywiście, że jakby sukces w Bitwie Warszawskiej, czy w ogóle to, że Polska nie przegrała całej wojny, brał się z wielu czynników. Pierwszy czynnik, bolszewicy i Lenin zakładali, że kiedy wejdą na etniczne terytoria Polski, dojdzie do niepokojów i do rozruchów społecznych. Że wystąpią robotnicy, że wystąpią chłopi, że będą tworzyły się rady delegatów robotniczych i żołnierskich, tak jak w Rosji Radzieckiej. Nic z tych rzeczy, tego nie nastąpiło. O to chodzi, że oni liczyli na niepokoje społeczne, a okazało się, że to nie nastąpiło też z wielu czynników, ale jednym z tych czynników było to, że klasa polityczna polska cała, od endecji po Polską Partię Socjalistyczną, solidarnie działała na rzecz wytłumaczenia Polakom, że ta wojna jest czymś więcej. To nie jest tylko starcie o inne koncepcje, nie wiem, społeczne, prawda, ekonomiczne, że to jest raczej wojna światów, odmiennych zupełnie światów i jakby zwycięstwo bolszewików to jest zagłada całych społeczności i jakby totalny Armagedon. I to się udało. Świadomość chłopów i świadomość robotników była na tyle silna, że te hasła bolszewickie nie zdobył poklasków. Druga rzecz to chodzi o samą kwestię wojskową. Wbrew pozorom wojska polskie wycofywały się bez rozkładu, bez dezorganizacji, zachowały szyk bojowy i linie frontu były o wiele krótsze niż linie bolszewickie, no bo oni jakby parli już bardzo długo i te linie ich frontu były wydłużone, więc to też umożliwiało podciągnięcie szybko rezerw i szybka koordynacja informacyjna. To też zadecydowało. No i wreszcie trzecia rzecz, o której wiemy też już teraz wiele, a jeszcze 20 lat temu to nie było tak dobrze rozpoznane badawczo, to jest rola polskich kryptologów, którzy złamali bolszewickie szyfry i faktycznie i Piłsudski, i cały sztab Wojska Polskiego znał depesze Tuchaczewskiego do Lenina, znał informacje między tymi jednostkami bolszewickimi. To oczywiście dużo ułatwiało planować chociażby taką operację jak Bitwa Warszawska, więc zagrały różne czynniki społeczne, również czynniki militarne, no i ten czynnik jakby wywiadowczy, tak, kontrwywiadowczy, bo on miał też wiele wspólnego, więc to jest wiele czynników, więc jakby ten sukces Bitwy Warszawskiej to jest ogromny sukces całego społeczeństwa i Wojska Polskiego, więc słusznie Bitwa Warszawska jak najbardziej jest dniem święta Wojska Polskiego.
No właśnie, bo to pokazuje, że to nie tylko tak jak zwykliśmy sobie myśleć właśnie jakieś tam starcie na polu walki, ale to też dużo właśnie takich spraw związanych z wywiadem, z kontrwywiadem. Ta bitwa została uznana za 18 na świecie z najważniejszych. Tak,
18 decydująca bitwa w dziejach świata, to jest zdanie Lorda D'Aberona. Ja stawiam tezę, że z kolei to jest chyba najważniejsza bitwa w dziejach Polski, w dziejach historii Polski. Na pewno gdzieś tam bitwa pod Grunwaldem.
A bitwa pod Wiedniem, z którą się porównuje bitwę warszawską?
Bitwa pod Wiedniem, tak, tylko że tu jest zdecydowana różnica, bo bitwa warszawska decydowała w zasadzie o być albo nie być państwowości Polski. Bo gdyby tą bitwę Polacy przegrali, gdyby ta operacja Piłsudskiego się nie powiodła, to bolszewicy zajęliby Warszawę i pewnie zajęliby Polskę. I ta krucha niepodległość, która trwała raptem 2 lata, by się skończyła. Bitwa wiedeńska, ociecz wiedeńska, jak się to mówi, to był jednak pomoc cesarstwu austriackiemu, czyli
no tak,
Jan Trzeci Sobieski
sytuacja. Oczywiście
zatrzymał nawałnicę osmańską, pomógł Austrii, ale to nie było jeszcze być albo nie być istnienia pierwszej Rzeczypospolitej, więc jakby to waga tej bitwy była inna. Tak samo bitwa pod Grunwaldem. Ewentualna porażka w bitwie pod Grunwaldem i zwycięstwo Ulricha von Jungingena nie zadecydowałoby o upadku państwa polskiego, nie zadecydowałoby o, nie wiem, o klęsce panowania Władysława Jagiełły. Tutaj gra szła o być albo nie mieć państwowości. Także jakby to jest ta stawka. I wyobraźmy sobie, co mogłoby się wydarzyć. Oczywiście historycy z pewną wstrzemięźliwością podchodzą do historii kontrfaktycznej, alternatywnej, ale tu akurat w tym przypadku jest ona o tyle ważna, że wtedy właśnie poznajemy wagę tego starcia. Można sobie wyobrazić ogromną, przerażliwą rzeź ludności Warszawy. Można sobie wyobrazić z tego, co wiemy, co działo się na terytoriach wschodnich, kiedy bolszewicy wchodzili, no więc pozostawiali tam spaloną ziemię. Więc to samo mogło się wydarzyć w Warszawie. No i druga rzecz, mielibyśmy coś na wzór PRL-u, tylko o 20, no więcej niż 20 lat wcześniej. Więc historia by potoczyła się zupełnie inaczej. No i jeszcze ten kolejny smaczek, to już mówił i Aberon, i część zachodnich obserwatorów, być może wtedy komunizm miałby szansę zmaterializować się też w Niemczech, we Francji, i to marzenie bolszewików Trockiego, Lenina,
no tam też
Radka.
Był podatny chyba grunt w tamtym czasie.
Wtedy to marzenie o Związku Socjalistycznych Republik Europejskich mógłby się zmaterializować, bo w Niemczech partia komunistyczna była bardzo silna, kryzys w Niemczech wtedy był bardzo poważny w wyniku przegranej I wojny światowej. No i istniała realna wtedy szansa, że Niemcy stałyby się czerwone, a już od Niemiec do Francji już jest niedaleko, więc wtedy ta realna groźba mogłaby zaistnieć. Tego nie wiemy, bo to jest już zbyt dalekie wychodzenie naprzód. Aczkolwiek ja jestem w stanie sobie na pewno wyobrazić nie tylko zajęcie Polski i stworzenie Polskiej Republiki Radzieckiej, ale i Niemieckiej Republiki Radzieckiej, bo jeżeli w jakimś kraju europejskim, Europy Zachodniej, komunizm mógł wtedy zwyciężyć, to takim krajem były na pewno Niemcy, bo tam były wszelkie warunki społeczne, które by umożliwiały zwycięstwo tego typu rewolucji, w cudzysłowie, przy wsparciu zwycięskiej Armii Czerwonej.
No właśnie, czyli bardziej Niemcy niż Polska, bo wspomniał pan, że Polska no nie była takim podatnym gruntem na te bolszewickie idee tutaj całkowicie do zaszczepienia.
Tak, znaczy tutaj dużą rolę na pewno należy przypisać PPS-owi, gdyż PPS jednoznacznie informował, że to nie chodzi o zmiany społeczne, to chodzi po prostu o przejęcie władzy. A poza tym jednak polscy komuniści byli o wiele słabsi. To jest ten odłam, który kiedyś był SDKPL-em, potem i część PPS Lewicy, które potem ci ludzie utworzyli Komunistyczną Partię Polski, ale nawet na podstawie liczb, no to była mniejszość mniejszości, to była garstka ludzi, a jeżeli chodzi o Komunistyczną Partię Niemiec, to była potężna, silna partia komunistyczna, zresztą na czele z wywodzącą się z socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy Różą Luksemburg, która już wtedy nie żyła w 20 roku, więc, no ale byli następcy. Ta partia była naprawdę silna. Na tyle silna, że bolszewicy próbowali przyjąć władzę w Niemczech jeszcze w 1923 roku, niezależnie od tego, że nie udało się pokonać czy zająć Polski. Próbowali po prostu na zasadzie zamachu stanu, przy wsparciu Kominternu i niemieckich komunistów, przejąć władzę w 1923, to się zakończyło fiaskiem. Zakończyło się fiaskiem wtedy, bo nie było wsparcia Armii Czerwonej. Wyobraźmy sobie, co mogło się potoczyć w 1920, czyli 3 lata wcześniej, gdyby ta Armia Czerwona realnie mogła niemieckim komunistom pomóc.
Pomóc komunistom. Sytuacja diametralnie zmieniła się po 1945 roku, prawda?
No inna sytuacja, można powiedzieć.
Niewiele czasu w sumie upłynęło.
Niewiele, tak, ale no jakby no, zwycięska II wojna światowa, ogromna siła Armii Czerwonej przy pomocy pieniędzy amerykańskich i brytyjskich, Lend-Lease Act pomogły jak najbardziej, to jest inna sytuacja. Tu faktycznie dlatego zawahałem się z tą wizją całej Czerwonej Europy, a przynajmniej Paryża, bo Niemcy potrafią sobie wyobrazić, dlatego że ta Armia Czerwona z 1920 roku była jednak nie taką siłą, nie tak zmodernizowaną, nie miała takiej siły technicznej w postaci czołgów, samolotów, jak Armia Czerwona z roku 1945, więc to jest to zawahanie. W zasadzie Stalin, gdyby mógł, no ale tutaj rola Stanów Zjednoczonych, posiadanie już wtedy bomby atomowej spowodowała, że mieliśmy zimną wojnę i że Stalin musiał zatrzymać się na granicy, które potem wytyczyło NRD.